Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest środa, 6 grudnia. Dziś wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa i wyznawcy. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Włochy. W minioną niedzielę w Turynie pewne, przepraszam za to słowo, wariatki zakłóciły trwającą mszę świętą. Incydent miał miejsce w katedrze pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, podczas mszy odprawianej przez ordynariusza archidiecezji Turynu, arcybiskupa Roberto Repole. Grupa aktywistek klimatycznych, które ukryte były w ławkach między wiernymi, powstała i zaczęła głośno odczytywać fragmenty ekologicznej encykliki papieża Franciszka Laudato Si. Arcybiskup Repole prosił kobiety, by pozwoliły na kontynuowanie mszy. A gdy zatroskane o los planety, znowu przepraszam za to słowo, stuknięte niewiasty, odmówiły, sytuację z niemałymi problemami musiały opanować służby porządkowe. Odpowiedzialne za zdarzenie są aktywistki z grupy Extinction Rebellion. Jedna z nich powiedziała: chciałyśmy zwrócić uwagę wiernych na słowa papieża na temat kryzysu klimatycznego, czytając fragmenty jego tekstów. W sytuacji tej poraża przepotężna nieświadomość, czym jest msza święta i jak wielkim przewinieniem jest jej zakłócanie. Dodatkowo jasnym jest, że celem całej tej szopki z pewnością nie był klimat, ponieważ żadnej inicjatywie nie można się przysłużyć, krzycząc o niej w sposób uprzykrzający życie innym. W takich akcjach chodzi jedynie o zamęt. Pytanie, czy te biedne ekoaktywistki wiedzą, że swoim postępowaniem nie uratują ani powietrza, ani żadnego ptaszka czy drzewka i że są jedynie narzędziem w większej grze. Hiszpania. Jak donosi portal hispanidad.com, pani Isabel Díaz Ayuso, pełniąca funkcję prezydent Wspólnoty Autonomicznej Madrytu, zamierza dokonać gruntownych zmian normalizujących przepisy regulujące tzw. mowę nienawiści dotyczącą środowisk LGBTQ i inne literki. Zgodnie z obecnym prawem, w przypadku jakiegokolwiek dyskryminowania tych środowisk nie obowiązuje fundamentalna zasada domniemania niewinności. Można wręcz powiedzieć, że obowiązuje podobnie brzmiąca zasada domniemania nienawiści. Oznacza to, że osoby oskarżone o dyskryminowanie tęczowych środowisk same muszą wykazać, że są niewinne. Pani prezydent Ayuso zamierza przywrócić równość wobec prawa i ciężar dowodu winy mowy nienawiści przerzucić na oskarżyciela. Zamiary te bardzo zaniepokoiły rządzącą w Hiszpanii lewicę. Pan Juan Lobato z socjalistycznej partii PSOE wezwał Unię Europejską do interwencji i jak najszybszego zablokowania nowelizacji przepisów. Wszak mowa nienawiści jest dla światowej lewicy jednym z najbardziej fundamentalnych pojęć. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa i wyznawcy. Święty Mikołaj urodził się w mieście Patras w Grecji pod koniec III wieku. Od młodzieńczych lat wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na biedę, choć sam pochodził z rodziny zamożnej. Gdy tylko odziedziczył majątek, przeznaczył go w dużej mierze na pomoc bliźnim, między innymi podrzucając w tajemnicy pieniądze na posag dla trzech córek pewnego ubogiego szlachcica. Mikołaja obrano biskupem Miry, miasta leżącego w dzisiejszej Turcji. Był bardzo gorliwy w pobożności, ale dbał także o byt materialny powierzonych sobie wiernych. Jego autorytet był tak duży, że mógł na przykład skłonić samego cesarza do złagodzenia nieproporcjonalnie surowej kary za pewne wykroczenie dokonane przez młodzieńców z Miry. Święty Mikołaj uczestniczył w soborze w Nicei w roku 325. Tam starł się z heretykiem Ariuszem, który negował prawdę wyrażoną w dogmacie o Trójcy Świętej. Według tradycji spoliczkował nawet Ariusza, za którego błędami poszedł niemal cały ówczesny kościół. Biskup Mikołaj zmarł 6 grudnia około roku 350. Jego kult rozrastał się błyskawicznie, a jego wezwaniem nazywano ogromną liczbę katolickich świątyń. Święty Mikołaj jest patronem rybaków, żeglarzy, piekarzy i panien na wydaniu. Szwajcaria. Jak informuje portal PCH24, Rada Konferencji Episkopatów Europy z siedzibą w szwajcarskim Sankt Gallen postanowiła przenieść się do Rzymu. Nie byłoby w tym może nic specjalnego, gdyby nie fakt, czym jest ta Rada. Zrzeszenie, w skład którego wchodzą przewodniczący krajowych episkopatów Europy, zostało powołane w roku 1971. Od samego początku swojego istnienia Rada była prekursorem najbardziej radykalnych, modernistycznych i wywrotowych tez w teologii oraz rewolucyjnego wdrażania reform II Soboru Watykańskiego. Grupa przez swoich własnych członków nazywana Mafią Sankt Gallen, zbudowawszy znaczną sieć kontaktów i powiązań w Europie, była na tyle odważna, by występować nawet przeciwko papieżowi Janowi Pawłowi II i nazywać go jak na oczekiwania Rady zbyt konserwatywnym. Dlaczego zmiana siedziby zrzeszenia jest tak interesująca? Wielu hierarchów z tej Rady ma bardzo dobre relacje z papieżem Franciszkiem, a ten obdarzał jej członków wieloma prestiżowymi urzędami w Watykanie. Przeniesienie siedziby Rady ze Szwajcarii do Rzymu oznaczałoby, że niestety idee mafii Sankt Gallen bardzo mocno zakorzeniły się już w stolicy apostolskiej. Węgry. Dziennik Gazeta Prawna poinformował w poniedziałek o dużych kłopotach prawnych, jakie mogą czekać Węgry ze strony międzynarodowych koncernów farmaceutycznych. Jeden z tych koncernów, dystrybutor jednego z najbardziej popularnych kryzysów klimatycznych w ramie, czyli firma Pfizer, pozwała Węgry z powodu rezygnacji z zamówionych dostaw cudownego eliksiru. Ofiarą ataku prawnego Big Pharmy stała się również Polska, która podjęła podobną do Węgier decyzję. Rząd premiera Viktora Orbana powołał się na brak popytu na cudowny eliksir oraz ogromne wydatki związane z wydarzeniami na wschodniej Ukrainie. Jednak nie z Pfizerem te numery, wszak akcjonariusze oczekują wzrostów, a w swoich prognozach firma miała ratowanie życia Węgrów przewidziane. Postępowanie przeciw Węgrom będzie toczyć się przed sądem właściwym dla Unii Europejskiej, gdyż to organy brukselskie negocjowały z Pfizerem wszelkie warunki zamówień i dostaw kryzysu klimatycznego w ramie. Stany Zjednoczone. Amerykański Instytut Guttmachera, specjalizujący się m.in. w ogólnoświatowych badaniach statystycznych odnośnie aborcji, opublikował swój najnowszy raport. Sprawozdanie, o którym mowa, dotyczy liczby aborcji dokonanych w amerykańskim stanie Indiana w sierpniu. Liczba ta wyniosła dokładnie 0 przypadków. W roku 2022 władze stanu Indiana radykalnie ograniczyły możliwość dokonywania aborcji. Członek Instytutu Guttmachera, pan Isaac Maddow Zimet, stwierdził, że raport wskazuje na błyskawiczne i gwałtowne zmiany społeczne spowodowane reformą prawa w Indianie. Za przykładem amerykańskiej Indiany powinny pójść wszystkie władze ustawodawcze na świecie. Prawne dopuszczanie zabijania dzieci nienarodzonych jest ewidentnie jednym z największych raków, jakie trawią dziś świat. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza: Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu 20. Poszczególne działania Boga w ramach tych rządów. Cuda. Czy w rzeczach stworzonych przez Boga mogą nastąpić jakieś zmiany? Tak, w rzeczach stworzonych przez Boga mogą nastąpić jakieś zmiany, a są to zmiany bardziej lub mniej głębokie, wedle różnorodności natur oraz stanów mogących wystąpić w danej naturze. Czy te możliwe zmiany, które następują w rzeczach utworzonych przez Boga, należą do porządku rządów Bożych? Tak, wszystkie możliwe zmiany, które następują w rzeczach utworzonych przez Boga, należą do porządku rządów Bożych, gdyż wszystko to może i powinno służyć celowi tych rządów, którym jest chwała Boga i dobro Jego dzieła. Czy dochodzi do zmian w rzeczach stworzonych przez Boga, które są spowodowane działaniem własnym Boga? Tak, dochodzi do zmian w rzeczach stworzonych przez Boga, które są spowodowane działaniem własnym Boga. Jakie zmiany w rzeczach stworzonych przez Boga są spowodowane działaniem własnym Boga? Są to wszystkie te zmiany, które dotykają bytów materialnych w sposób bezpośredni i dotyczący ich istoty albo sfery pożądawczej, odpowiedzialnej za wolę, jeśli chodzi o byty duchowe, albo tego, co jest pierwsze we wszelkim działaniu każdego stworzenia. Czy to działaniu własnemu, Boga, należy przypisać zmiany w rzeczach materialnych, które dzieją się za Jego przyczyną i są poza ustanowionym w naturze porządkiem nadanym rzeczom? Tak, i są to właśnie te rzeczy, które w sposób właściwy nazywamy cudami. Czy zdarzają się takie cuda czynione przez Boga? Tak, na pewno istnieją cuda uczynione przez Boga w świecie materialnym, a można je podzielić na trzy główne kategorie. Według tego, czy są to rzeczy, do których natura nie jest w ogóle zdolna, nie jest zdolna ze względu na przedmiot oraz nie jest zdolna ze względu na sposób dokonywania się. Dlaczego Bóg miałby uczynić lub już uczynił te rodzaje cudów? Bóg uczynił lub czyni te cuda, gdy ma upodobanie, by poruszyć ludzi i przywieść ich do uznania Jego boskiej interwencji ze względu na ich dobro i swoją chwałę. Punkt 21. Działania stworzeń w rządach Bożych. Porządek Wszechświata. Czy w przypadku zmian, które następują lub mogą nastąpić w rzeczach stworzonych przez Boga, stworzenia mają możliwość działania oraz czy te stworzenia oddziałują jedno na drugie? Owszem, a właśnie te działania jednych stworzeń na inne składają się na porządek we Wszechświecie. Czy te działania jednych stworzeń na inne są także podległe rządom Bożym? Tak, te działania jednych stworzeń na inne są także, i to w najwyższym stopniu, podległe rządom Bożym. Co należy rozumieć przez to, że działania jednych stworzeń na inne są także, i to w najwyższym stopniu, podległe rządom Bożym? Należy rozumieć to, że właśnie przez te działania jednych stworzeń na drugie Bóg prowadzi do wyznaczonego im celu wszystkie swoje stworzenia. Czy Bóg mógłby samodzielnie i własnym działaniem doprowadzić każde swoje stworzenie do jego celu? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Dubaju trwa tegoroczny szczyt klimatyczny COP28. W trakcie jednego z piątkowych paneli zatytułowanego She Changes Climate, czyli Ona zmienia klimat, doszło do sporu pomiędzy sekretarzem generalnym ONZ panem Antonio Guterresem, a przewodniczącym COP28 panem Sultanem Ahmadem Al-Jaberem. Delegat ONZ wzywał do całkowitego wycofania się światowych gospodarek z korzystania z ropy, gazu i węgla, choć jak sam przyznał, to nie wystarczy, by uratować planetę przed globalnym ociepleniem. W odpowiedzi na te dramatyczne wyznania Sultan, pełniący także funkcję ministra przemysłu i zaawansowanych technologii, wygłosił jedną z największych herezji XXI wieku. Bezwstydnie stwierdził, że tezy sprzeciwiające się paliwom kopalnym są nienaukowe, a rezygnacja z tych paliw wcale nie przyczyni się do realizacji tzw. zrównoważonego rozwoju. Sultan Al-Jaber powiedział, co wrażliwszych słuchaczy proszę na wszelki wypadek o zatkanie uszu. Nie ma żadnej nauki ani scenariusza, który mówi, że stopniowe wycofywanie paliw kopalnych jest tym, co pozwoli obniżyć temperaturę klimatu o 1,5 stopnia. Pokażcie mi drogę do wycofywania paliw kopalnych, która pozwoli na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, chyba że chcecie zabrać świat z powrotem do jaskiń. Polska. Ministerstwo Zdrowia w osobliwy sposób postanowiło uczcić dzisiejsze wspomnienie świętego Mikołaja. Wszyscy Polacy dostaną wspaniały prezent, czyli nową wersję cudownego eliksiru przeciw jedynej znanej człowiekowi chorobie. Nowa wersja kryzysu klimatycznego w ramie została wykonana przez amerykańską firmę Novavax i jest ona zmodyfikowana pod najnowszy wariant jedynej choroby o groźnej nazwie Kraken. Już od dziś, mój drogi słuchaczu, możesz uzyskać skierowanie na przyjęcie tego prezentu mikołajkowego w ramie. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by w pierwszej kolejności skorzystali z tej okazji seniorzy. Natomiast pomimo, że jest to prezent mikołajkowy, tym razem nie należy podawać wynalazku małym dzieciom, a dopiero młodzieży po ukończeniu 12 roku życia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Adwent jest doskonałym czasem na leczenie naszych chorób duchowych. Każdy z nas jakieś ma. Szczęściarzami są ci, którzy zdają sobie sprawę ze swoich. Przytoczę tu trzy przykłady, jednak jak zawsze przy takiej tematyce przypominam, że ma to być jedynie pożywka dla twojego, mój drogi słuchaczu, rozumu. I że choć oczywiście staram się korzystać z mądrych źródeł katolickich, to nie jestem duszpasterzem. Przykład pierwszy, być może cię zdziwi, bo mowa tu o sprawach duchowych, to niewystarczająca formacja intelektu i słaba, powierzchowna wiedza religijna. Niemal wszystkie dzieci modernizmu, do których i ja się zaliczam. Choroba ta musiała dotknąć, gdyż na intelekt i naukę katolicką kładzie się w modernizmie zdecydowanie za mały nacisk. Kto dziś w kościele usłyszy, że ma bardzo serio traktować znajomość katechizmu i że nie zaszkodzi również czasem jakaś encyklika? Poziom wiedzy przeciętnego katolika o własnym wyznaniu jest dziś opłakany. Takie braki zwykle prowadzą do jednej z dwóch skrajności. Albo ucieczki od tematów nadprzyrodzonych i skupieniu się na tu i teraz i na tak zwanych problemach realnych. Albo z drugiej strony ucieczki w marzycielstwo religijne. Szukanie w religii rzeczy oddalających od tu i teraz, co prowadzić może do oderwania religii od rzeczywistości. Remedium na problem niewystarczającego rozwoju intelektu w sprawach wiary jest solidne studium tradycyjnej nauki Kościoła, przede wszystkim przedsoborowych katechizmów oraz podstaw filozofii tomistycznej. Przykład drugi to prawdziwa plaga współczesnych czasów, czyli niedojrzałość emocjonalna. Żyjemy w czasach, gdy każde kolejne pokolenie jest mniej dojrzałe emocjonalnie niż poprzednie. Ma to bezpośredni związek z potężną ofensywą świata prowadzoną przez ekrany, której celem jest uczynienie z człowieka dziecka. Zauważmy choćby, że samej dojrzałości dziś nie ceni się tak jak kiedyś, a wręcz się jej boi. Co przejawia się m.in. w tym, że dziś ludzie chcą jak najdłużej uchodzić za młodych. Coraz bardziej powszechna staje się niezdolność do wypełniania podjętych zobowiązań, a wypiera je uciekanie w przeróżne iluzje. Do coraz większej części dorosłych świata zachodniego pasuje dziś określenie dorosłe dzieci. Remedium na problem niedojrzałości emocjonalnej jest wewnętrzna dyscyplina, by po pierwsze poznać swoje prawdziwe powinności, a następnie wziąć odpowiedzialność za swoje własne decyzje i za los powierzonych nam osób. Trzeba zakasać rękawy i zabrać się bardzo rzetelnie do wykonywania obowiązków swojego stanu. Trzeci przykład współczesnej choroby to intelektualny, przepraszam za to mocne słowo, niedorozwój. Ale tym razem chodzi o tematy pozareligijne. To również jest dla świata bardzo ważne, żeby człowiek nie umiał myśleć samodzielnie o niczym. Żeby jak najłatwiej było go popychać, pociągać za wszystkim, co ludzie mediów powiedzą, że jest okej. Jest dobre, korzystne, pożyteczne, właściwe, mądre. Choroba ta, podobnie jak większość współczesnych problemów, bierze się z uzależnienia człowieka od nazywanej czasami najcenniejszą dziś walutą dopaminy, której sztuczne wystrzały oferuje internet, media społecznościowe, telewizja, gry, seriale, wszelkie ekrany. Człowiek dojrzały traktuje je jako narzędzia albo ewentualnie mały dodatek do swojego życia. Człowiek niedojrzały przywiązuje się do nich psychicznie i emocjonalnie i uzależnia, tak samo jak uzależnia się od alkoholu, nikotyny czy narkotyków. Tutaj remedium jest ograniczanie korzystania ze sztucznych wyzwalaczy dopaminy oraz jak najszybsze nabranie dystansu, zachowanie krytycyzmu wobec wszelkich mediów, tak by nie stawać się na każdym kroku przedmiotem manipulacji. Podsumowując, Adwent można m.in. wykorzystać na ograniczenie mediów, poznawanie katechizmu oraz spokojną rozumową analizę swojego powołania, obowiązków stanu, jak również wzięcie za swoje życie, w tym duchowe, pełnej odpowiedzialności. Oczywiście żadnej z takich kuracji nie warto nawet zaczynać, bez powierzenia ich wpierw Najświętszej Maryi Pannie. O własnych siłach za daleko się nie zajdzie, ale bez wysiłków własnych również nie. Mój drogi słuchaczu, Adwent trwa. Jeżeli dotyczy cię którykolwiek z powyższych problemów, właśnie teraz warto stawić mu czoła. Mnie dotyczą wszystkie trzy. Życzę ci powodzenia. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Sprawdź też może proszę, czy masz włączony dzwoneczek obok subskrypcji. A jeżeli ktoś chciałby wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnym wsparciem na Patronite lub na YouTubie, albo jednorazowo najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Święty Mikołaju, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.